Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No, nie możemy inaczej zacząć jak od ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Pan spodziewał się, że tak się to ostatecznie ułoży?
Tak, tak. Byłem przekonany, że będą oczywiście pytania, będzie potrzeba wyjaśnień. Natomiast generalnie zostanie to, te projekty uchwał zostaną przyjęte. Tego się spodziewałem, ponieważ wcześniej parę ładnych dni, tygodni nawet bardzo intensywnie właściwie wszyscy pracowali. Nawet na sesji podziękowałem wszystkim, niezależnie tym, którzy byli za tym, przeciwko, którzy się zgadzali lub nie, nawet z samą reformą, ale tak naprawdę tutaj chodziło o to, żeby w naszym mieście była jak najbardziej optymalna sieć szkół i placówek. A zatem podziękowałem także tym, którzy dosyć mocno krzyczeli, narzekali też, bo to też często były dodatkowe informacje, które nam, radnym, którzy ostatecznie podejmują decyzje, ale także i dla Urzędu Miasta, bardzo często podpowiadały różne nowe rozwiązania. I sama dyskusja bardzo często to dosyć emocjonalna, ale jeżeli odsuniemy ten wątek taki, nazwijmy czysto emocjonalny, a merytoryczny, to wiele z tych pomysłów, a było bardzo dużo rozważań, bardzo różnych opcji, różnych możliwości.
Właściwie ostatecznie do ostatniej chwili ważyły się losy niektórych rozwiązań, tak? Chociażby wizyta rodziców podczas sesji, którzy też ostatecznie wyszli zadowoleni, mówię o rodzicach z przedszkola z ulicy Jana Skolna. Mhm. Oni też jeszcze dzień wcześniej wyrażali głębokie zaniepokojenie tym, że jednak będą mocno przeniesieni. Okazało się, że to przeniesienie nie nastąpi.
To znaczy, to dla nas też jako radnych było zaskoczenie, bo jakby we wcześniejszym toku prac nawet nie rozmawialiśmy o przeniesieniu już tego przedszkola z Jana Skolna na ulicę Muniuszki. Właściwie 2 czy 3 dni przed sesją otrzymujemy taką informację. Rzeczywiście my też byliśmy zaskoczeni. Natomiast przed sesją była komisja, porozmawialiśmy. Jest informacja, że zostaną jakby utrzymane obie placówki, więc...
No tak formalnie przedszkole z numeracją będzie na Muniuszki, ale będzie miało filię na ulicy Jana Skolna. Ja myślę, że może nawet tam się wkradł pewien szum informacyjny, że ktoś nie zrozumiał do końca, usłyszał, że przedszkole jest teraz na Moniuszki, no i gdzie Jana Skolna, gdzie Moniuszki, tak? No, zrozumiała obawa absolutnie.
Zapewne, natomiast proszę zobaczyć, że tak naprawdę zmiany siedzib przedszkoli w ogóle nie dotyczą reformy oświaty.
No,
absolutnie.
Tak, to prawda,
to
oczywiście.
Jest tylko, że tak powiem, przy okazji reformy oświaty, sieci placówek, miasto, niektóre jednostki przenosi po to, żeby sobie uporządkować. Taka była propozycja ze strony prezydenta. Oczywiście ma do tego prawo, natomiast trzeba mieć też świadomość, że te zmiany, nie wszystkie zmiany, nawet na tej sesji nadzwyczajnej, oświatowej, jak to wczoraj rozmawialiśmy, przedwczoraj, to nie wszystkie zmiany, nie wszystkie uchwały dotyczyły sensu stricte reformy oświaty. Reforma oświaty nie zakłada przenosin szkoły z jednej do drugiej.
No reforma zmienia system po prostu.
Dokładnie tak.
I to jest
natomiast,
jakby clue reform.
Natomiast to jest już, że tak powiem, zadanie właśnie danego samorządu tutaj u nas, miasta Zielona Góra. Jak sobie to poukłada?
Oczywiście należy dodać, że po pierwsze jeszcze nie wiemy, jak kuratorium ostatecznie ustosunkuje się do tego, chociaż pan pewnie wie więcej niż ktokolwiek inny w tym temacie, bo jak sądzę, państwo mieliście okazję porozmawiać.
Czy jesteśmy
z kuratorem oświaty?
W stałym kontakcie,
więc tutaj jak sądzę, jeśli pan mówi, że jest dobrze, to raczej jest dobrze. Natomiast chodzi mi o rzeczy zupełnie inne, bo nikt nie powiedział, że to jest rzecz absolutnie zamknięta, że w toku kolejnych lat szkolnych nie będą dokonywane jakieś delikatne korekty, tak aby ten system jeszcze bardziej dostosować i żeby był przyjaźniejszy mieszkańcom, bo przecież o to chodzi.
Ja na sesji nawet o tym wspomniałem, że jest to jakby pierwszy etap. Ja zaraz powiem dokładnie o tych etapach, ale ogólnie rzecz biorąc jest to też pierwszy etap. Nikt z nas nie wie, czy za 4-5 lat nie będzie potrzeba gdzieś wybudowania znowu jakiegoś przedszkola, czy też małej szkoły, w sensie 1-3, czy nawet 1-8, ale jednooddziałowe szkoły. Mówimy też o Czarkowie, gdzie tam też będzie potrzebna nieduża szkoła. Więc miasto się rozwija i trzeba być na to przygotowanym, że te zmiany także będą dokonywane. Natomiast ten najbliższy proces jakby przyjmowania, czyli do 1 września, wygląda tak naprawdę w ten sposób, że ta sesja, która odbyła się 2 dni temu, to była nazwijmy to, przyjęcie uchwały o zamiarze, czyli taka intencyjna.
Intencyjna.
Następnie kurator opiniuje te nasze uchwały, nasze propozycje.
Dokumentacja wraca do ratuszy.
Dokładnie, dokumentacja wraca do Zielonej Góry i dopiero potem radni, czyli do 31 marca, muszą podjąć uchwałę już o ostatecznej sieci szkół i placówek oświatowych.
No ja podejrzewam, że wynik głosowania do końca marca będzie bardzo zbliżony do tego, jaki był teraz. Nie sądzę, żeby Platforma nagle zmieniła zdanie i zagłosowała nieco inaczej. Może z wyjątkiem jednej osoby, która, jak twierdzą radni, pomyliła się w głosowaniu. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ja osobiście uważam, że ta sesja, która była teraz, to nie była sesja za czy przeciw ustawie oświatowej i myślę, że radni powinni o tym pamiętać, bo jest dużo miejsc do tego, żeby artykułować swoje racje na temat tego, czy się komuś podoba ustawa, czy się nie podoba ustawa. Natomiast tutaj liczyło się to, jak będzie zorganizowana oświata de facto w Zielonej Górze. Osobiście nie wierzę w to, że uda się zebrać odpowiednią ilość podpisów, następnie przeprowadzić referendum, że mieszkańcy naszego kraju zdecydują, że jednak nie wejdzie ta oświata. Referenda w Polsce mają taką, a nie inną tradycję i nie wierzę, żeby się to komukolwiek udało. Poza tym moje prywatne zdanie jest takie, że Platforma przynajmniej o 2 miesiące spóźniła się z dyskusjami takimi otwartymi, szerokimi na ten temat, a kto wie, czy nie o pół roku tak na dobrą sprawę, bo może wtedy był czas.
Ja myślę, że to nie jest spóźnienie, tylko celowe działanie czysto z zabiegu politycznego do tego, żeby wywołać chaos, niepewność,
myśli pan,
niejasność.
Że można teraz wywołać jakiś chaos? Jaki chaos to można wywołać? Myślę, że właśnie organizując konferencję i mówiąc o tym, że reforma jest w tym i w tamtym punkcie zła. Co to za chaos?
Znaczy, to jest w moim przekonaniu podgrzewanie właśnie emocji w sytuacji, kiedy niepewni są jeszcze rodzice, często samorządy nie mają jeszcze poustalanej sieci szkół i placówek. I to jest właśnie ten moment, kiedy zostali tak naprawdę, Platforma zaczęła to wyciągać. I to jest w moim przekonaniu zwyczajnie nieuczciwe, bo albo trzeba było to robić pół roku temu właśnie, kiedy była mowa na ten temat, że zostanie to wprowadzone, czyli tak naprawdę pod koniec czerwca ubiegłego roku. I wtedy można było.
Ale wie pan, że ta reforma rodziła się w bólach, tak? Bo i w samych ministerstwach były bardzo różne opinie.
Oczywiście,
pamiętam,
ale wtedy można było już przystąpić do referendum. Można było przystąpić.
Tak, chociaż nikt do końca nie wiedział, jak zachowa się prezydent. Ja pamiętam rozmowę tutaj z panią Bożeną Manią, szefową lubuskiego ZNP, która, wiedząc o tym, że ustawa w końcu trafi do prezydenta, że odbędzie się to, nie wiem, za miesiąc, półtora, mówiła, że ona jeszcze na to liczy, że być może prezydent podejdzie trochę inaczej niż pani minister. Prezydent ma do tego prawo oczywiście, żeby w ten sposób podejść do ustawy, więc myślę, że sami związkowcy, ci, którzy najgłośniej protestowali tak naprawdę, bo kiedy podpinają się pod to partie polityczne, to mi się trochę mniej podoba. Oczywiście. Natomiast, po to są też partie polityczne. Sami związkowcy do samego końca nie wiedzieli, więc był czas na to, żeby artykułować swoje racje, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, ale wszyscy czekali na ten podpis. On był tutaj de facto najważniejszy.
Z podpisem pana prezydenta doskonale wszyscy, którzy są w temacie, wiedzą, że to nie była kwestia, czy pan prezydent uważa, że gimnazja powinny być, czy nie, tylko o kwestii systemu oświaty, to znaczy, czy powinny być czteroletnie szkoły podstawowe, szkoła podstawowa ośmioletnia, ale czteroletnia i czteroletnia potem przedmiotowa, tak to ogólnie nazwijmy, i potem czteroletnia ponadpodstawowa. I to był jedyny dylemat. Pan prezydent od początku mówił, że jest za zmianą reformy, za reformą oświaty, czyli za zmianami w oświacie. To była kwestia techniczna jak. A zatem każdy, kto sprzeciwiał się tej formie zmian, mógł już wcześniej o to artykułować. Natomiast jeżeli ktoś tego nie robił wcześniej, robi już po wprowadzeniu, wtedy, kiedy właśnie samorządy się przygotowują już tak naprawdę i to od nich zależy, czyli tak jak tutaj od nas, od radnych, od pana prezydenta, od Wydziału Oświaty, jak do tego, od dyrektorów szkół, jak do tego podejdziemy, to jest najtrudniejszy moment, bo tutaj trzeba spokoju właśnie rozmów.
To, co myśmy realizowali. Wczoraj powiedział mi, że czuję trochę niesmak, że samorządowcy, których de facto bardzo mocno dotyczy ta reforma, chociażby w związku z tym, co działo się w Zielonej Górze i dzieje się w innych samorządach, że musicie państwo przeorganizowywać pewne rzeczy, że nie wyrażali właściwie żadnego zdania. Mówił, że nie słyszał wyraźnego głosu na przykład jakiegokolwiek zrzeszenia wójtów, burmistrzów, prezydentów i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy jednostkowo po podpisaniu ustawy gdzieś tam w mediach społecznościowych coś napisali, natomiast takiego stanowiska bardzo jasnego
nie było.
No bo pan Waldemar Sługowski, przewodniczący struktur Platformy Obywatelskiej, no chciałby, żeby była zadyma. A ja mówiłem wcześniej o tym, że właśnie, szczególnie w tym momencie...
Pasuje pan Sługowski do zadymy mi tak średnio, szczerze mówiąc.
Nie, no okej, ale do zadymy politycznej, no, czemu nie? Tak? To znaczy wywoływać niepokój, na pewno tak? A to był ten moment, kiedy właśnie samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie najbardziej się na tym pochylali i chcieli jak najlepiej dla swoich mieszkańców. Ja to rozumiem. I dlatego nie chcieli wywoływać żadnych takich większych negatywnych emocji,
chociaż
tylko
ja powiem,
właśnie
tak, samorządowcy
pokazać,
wiedzą
jak
dokładnie,
chcą znaleźć
że rządząc w danym samorządzie zobligowani są do przestrzegania prawa, podobnie jak wszyscy inni. No i jeśli wchodzi w życie ustawa X, Y czy Z, która w jakimś sensie, każda ustawa de facto dotyka samorządów w jakimś tam stopniu, to samorządowcy sobie mogą pogadać, tak bym
powiedział.
Znaczy,
rzeczą najważniejszą jest też to, że proszę państwa, no, proszę zobaczyć, no tak naprawdę to bardzo często jeden związek, przecież nie wszystkie związki zawodowe, nauczycielskie protestują, jeden protestuje.
Kilka mniejszych, ale
Platforma,
jeden duży znaczący. Za ten
Platforma z kolei też protestuje, natomiast tak naprawdę większość, że szczególnie rodziców, a proszę zapytać tym bardziej szkół podstawowych, wcale nie protestuje, wręcz przeciwnie, bardzo często są zadowoleni z tej reformy.
Jak z każdą reformą, zawsze będziemy mieli tych zadowolonych i tych mniej zadowolonych.
Dokładnie tak, mówi się tylko o wywoływaniu gdzieś tam właśnie tych negatywnych emocji niepotrzebnych, natomiast wiele osób czeka z nadzieją na te zmiany, bo sami często kończyli 8-letnie szkoły podstawowe.
Ale wiedzą, że to jest żaden wyznacznik, tak? Że skoro ja kończyłem, nie wiem, pewnie znajdziemy naszych dziadków, którzy kończyli 7-letnią i powiedzieliby, że 7 jest lepsza. No, to jest żaden wyznacznik.
Znajdziemy
kończyłem
8-letnią, będzie 3-letnią szkołę podstawową, 8-letnie gimnazjum, potem matura była. Tak było jeszcze zaraz po wojnie i przed wojną. Także to oczywiście, że to są różne historie, różne sytuacje. Natomiast ja myślę, że jednak gro osób właśnie oczekiwało tej zmiany i zamiast w momencie, kiedy już jesteśmy, mamy fakt dokonany, to znaczy jest ustawa, jest podpis prezydenta i my jako samorządowcy mamy zadanie do tego, żeby dobrze się przygotować do tej zmiany, to nagle wójt i burmistrz, który będzie robił zadymę i nie będzie się dobrze przygotowywał do tego, będzie działał na szkodę swoich mieszkańców.
Oczywiście.
Więc
no tu już nie ma,
widać, niektórzy tego oczekiwali.
Tu już raczej nie ma pola do specjalnego protestowania i kontestowania. Trzeba było po prostu zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Chociaż tak jak pan mówi, że było wiele osób za ośmioklasową, czy tam mniej za ośmioklasową, to tak sobie myślę, że wiele osób od wprowadzenia ustawy, która zmieniła nam poprzednio system i zostały wprowadzone gimnazja, jeśli bezpośrednio się z tą reformą nie stykały, to kompletnie oni nic nie wiedziały. Pewnie sam ma pan takich znajomych, którzy do tej pory nie wiedzą, gdzie jest jakie gimnazjum w Zielonej Górze. Nie mieli dzieci w wieku gimnazjalnym, tak? Albo dzieci im się urodziły później i chodzą teraz dopiero do klas podstawowych, więc dla nich to i tak była rzecz kompletnie niezrozumiała. Oto jest jakiś system i po prostu ludzie w tym systemie funkcjonują.
Oczywiście, że tak. Znaczy... Najważniejsze jest to tak, żeby to, co od samego początku było też wprowadzone. To znaczy, żeby rzeczywiście te najmniejsze dzieci miały jak najbliżej do szkoły, tak?
I
dlatego
no i
ta kwestia szkół podstawowych. Ich będzie dużo więcej. I to jest zdecydowanie na plus. Oczywiście obawa była, co z nauczycielami szkół gimnazjalnych, ponieważ dzieci tych ze szkół gimnazjalnych, wiadomo, że będą kończyć w danym gimnazjum, a potem przechodzić i tak do liceum, więc to jest naturalny proces. Teraz była kwestia tylko dostosowania właśnie tych placówek, czyli tych obiektów. Proszę zobaczyć, że nie tylko w Zielonej Górze, ale w wielu samorządach właśnie te dzieci ze szkół podstawowych będą miały bliżej, ponieważ część gimnazjum zostanie przekształconych na szkoły podstawowe.
No, żeby być obiektywnym, trzeba powiedzieć, że pewnie znajdziemy i takich, którzy będą mieli dalej niestety. No, zawsze tak jest.
Być może to oczywiście zależy od danego samorządu, natomiast ja w województwie lubelskim nie słyszałem. Generalnie jak już likwidowane gimnazjum, to jest likwidowane, ale gimnazjum, czyli dziecko do liceum potem będzie szło, a i tak do innej miejscowości.
A nie uważa pan, że sam system
natomiast...
rejonizacji jest pewnego rodzaju fikcją, nawet w Zielonej Górze, w tak dużym mieście?
Okej, okay. I teraz rejonizacja oczywiście w małych samorządach, czyli poza Zieloną Górą, te rejony one inaczej funkcjonują. W Zielonej Górze rzeczywiście Zielona Góra jest podzielona, nazwijmy na te oddziały i na te rejony. I, czy fikcją, czy nie, no, jaka zasada musi być? Muszą być rejony przy szkołach podstawowych, więc one zostały wprowadzone. Aczkolwiek...
Rejony raczej dają pierwszeństwo komuś z danego rejonu.
Dana szkoła musi zapewnić
szkoły,
z tego terenu. Natomiast ja nawet na sesji właśnie podnosiłem kwestię przykładu ulicy Moniuszki, a szczególnie tego nowego osiedla na terenach byłej winiarni, gdzie rejon został przypisany do szkoły podstawowej, która będzie w tej chwili mieściła się przy ulicy ulicy Kingi, czyli przy ulicy Lwowskiej, tak naprawdę bardziej widoczna jest od ulicy Lwowskiej. Tam jest 2 kilometry z tamtego terenu przez ruchliwe ulice. Natomiast w drugą stronę, czyli do szkoły podstawowej nr 1 na Wyszyńskiego, czy też 14, troszeczkę wyżej.
No bliżej można przejść przez osiedle przede wszystkim.
Tam jest raptem 700 metrów.
Tak, można by jedne pasy pokonać. I
bezpiecznie dla dzieci przede wszystkim. Tu mieliśmy zapewnienie, że pani prezydent, oczywiście jest rejon, ale tam jest tylko 5 dzieci, która będzie w przyszłym roku szła do 1 klasy. I tutaj jest jakby otwarta sprawa, jeżeli rodzice będą chcieli posłać, do której z tych bliższych podstawówek będzie możliwość. A zatem rejony są i są potrzebne. Natomiast tak naprawdę ja nawet prosiłem, tak jak wspomniałem, żeby w urzędzie jakby spokojniej, delikatniej podejść do sytuacji.
No chyba tak się dzieje. Powiem panu, że mam mnóstwo znajomych, którzy z różnych względów wożą dzieci do innych szkół niż te, które są najbliżej ich domu. Bardzo różnie to bywa. Czasami jest bliżej miejsca pracy, czasami bliżej, nie wiem, dziadki mieszkają i są w stanie dokładnie pomóc i odebrać. Bardzo różne są
powody. Czasami jest kwestia meldunku, a zamieszkania tak, gdzie dokładnie indziej. To przykład doskonały jest szkoły podstawowej nr 18 i 22, czyli przy Ekologu.
To są to szkoły, które są właściwie koło siebie.
Bardzo blisko siebie, ale obie mają świetne wyniki, natomiast jakby całkiem inna specyfika. 18 jest dużą szkołą z wieloma klasami, natomiast 22 Ekolog, nazwijmy to taką bardziej kameralną, spokojną, w sensie wielkości oczywiście, z basenem w środku, więc to jest kwestia często wyboru. Ja wolę większą szkołę, a ja wolę tą mniejszą, kamerą, spokojniejszą. I pomimo, że te rejony tam bardzo mocno się zazębiają, ale z tego co wiem, bardzo często do jednej, do drugiej szkoły dzieci chodzą także i spoza rejonu, właśnie dlatego, że to są bardzo ciekawe, interesujące szkoły.
Chociaż może inaczej, że te szkoły za jakiś czas, no nie chcę być złym prorokiem, ale za jakiś czas, w sensie dobrych kilku lat, będą miały problem, bo będzie to osiedle starzejące się. Bezwzględnie takie rzeczy widzimy na mapie Zielonej Góry, że są takie miejsca, gdzie kiedyś było mnóstwo dzieciaków, no a teraz z racji mijającego czasu tych dzieciaków jest coraz mniej i tamte szkoły za tam dobrych parę lat też mogą mieć taki problem.
Zaraz do tego się odniosę, tylko chcę dokończyć wątek, żeby nie było w Zielonej Górze. Wszystkie szkoły podstawowe w moim przekonaniu są bardzo ciekawe, mają dobre wyniki, żeby nie było, że te o tych dwóch wspomniałem, a pozostałe tak, nie. Rzeczywiście ja myślę, że nauczyciele bardzo się starają. To zresztą jest po wynikach, nawet patrząc w wynikach szkół, w rankingach całego województwa naszego i to jest taka wartość dodana, moim przekonaniu, miasta Zielona Góra. I teraz wracając do tych akurat, szczególnie tam na osiedlu Przyjaźni. Tak, ale to każdego osiedla jest taka trudność. Natomiast proszę zobaczyć, że też następuje takie odnowienie, to znaczy często te mieszkania są
przepisywane
na wnuków, dzieci i tam tak naprawdę jest też potężne osiedle. Na osiedlu Zacisze w tej chwili nie ma żadnej szkoły, a zatem te dzieci dotychczas jeździły właśnie do 18, do Ekologa. Oczywiście teraz otwiera się możliwość szkoły podstawowej nr 2, czyli byłego gimnazjum nr 1. Natomiast to jest znowu specyfika. Który z rodziców będzie wolał? Proszę zobaczyć, że są wprowadzone zerówki od ubiegłego roku, ale na tej sesji znowu część tych zerówek zostanie zamknięta, czy też nie będzie otwarta w przyszłym roku.
O zerówkach w szkołach.
O zerówkach w szkołach, tak jest. I tak nie będzie zerówki w szkole podstawowej nr 18 czy nr 1. A zatem pozostaje w tym rejonie na przykład Ekolog.
Nie będzie chętnych chyba po prostu, tak? To jest jakby naturalna konsekwencja tego, że kiedy wcześniej jeszcze mogły sobie iść 6-letnie dzieci do szkoły, albo do szkoły, do zerówki, no a teraz wiadomym jest, że 7-latki idą do 1 klasy, no to...
No to był moment, gdzie mnie też mocno to zaskoczyło, bo wcześniej o tym nie rozmawialiśmy. Dostaliśmy na 2 dni znowu przed sesją taki projekt uchwały ze strony pani prezydent i pytaliśmy na sesji, dlaczego nie umożliwia się rodzicom możliwości wyboru. Ja przypomnę, bo tego się nie wypieram, w zeszłym roku byłem przeciwny do wypychania na siłę z 6-letnich dzieci z przedszkoli i na siłę tworzenia zerówek.
I to też mnóstwo rodziców z bardzo różnych względów mówiło o tym, że oczywiście, woleliby, żeby to dziecko... Czasami takich bardzo prozaicznych, bo z wygody.
Tak, chcieli zostawić w przedszkolu, ale część rodziców chciała posłać do zerówek. A zatem ja mówię w ten sposób, że dajmy możliwość wyboru rodzicom, a nie na siłę wypychajmy. Teraz jest dokładnie odwrotna sytuacja. Urząd Miasta zaproponował zablokowanie, tak jest, możliwości przyjęcia. I ja osobiście z tym nie mogłem się zgodzić, ponieważ mówiłem wcześniej, że to rodzic powinien mieć prawo, czy chce pozostawić 6-letnie dziecko w przedszkolu, czy też posłać do zerówki.
Ale jaki był koronny argument akurat w tej kwestii? Że tych dzieci jest mniej? Że nie ma chętnych do tych zerówek? No bo wie pan, utrzymywać zerówkę, do której troje rodziców zapisze dzieciaki, to jest mija się z celem.
Zerówka była powoływana w sytuacji, kiedy jest odpowiednia minimalna ilość dzieci. To jest naturalna rzecz. rzeczy. Natomiast tu był argument też rzeczywiście dosyć, myślę, że istotny, bo proszę zobaczyć, że w wielu z tych szkołach podstawowych klasy szóste wychodziły, w tej chwili nie wyjdą, czyli wszystkie szóste klasy, siódme zostaną, za rok ósme zostaną.
Będzie więcej dzieciaków w szkole.
Też, tak. Więc to był jeden z tych argumentów, wydaje mi się, że dosyć istotny. No, trzeba go wziąć pod uwagę. A zatem w tych szkołach, w których można robić zerówki, to w moim przekonaniu należało. I jeżeli mówimy już o tym ekologii, ja tak mówię, bo z tego okręgu jestem, także wszystkich Państwa, przepraszam, z innych terenów, bo oczywiście inne szkoły też mają taką
szkoła
możliwość.
Szkoła jest panu bliska.
Na przykład ta Chopina szkoła podstawowa, która będzie otwierana zamiast gimnazjum numer 6. Tam też będzie oczywiście możliwość do zerówki posłania dziecka i zerówki nie są rejonowe, tak? To znaczy tam, gdzie rodzic będzie chciał, tam do zerówki może posłać. Dlatego wspominałem o tym na przykład ekologu, niezależnie czy rodzic jest z tego terenu, czy nie, czy to dziecko tam zamieszkuje, czy też nie. Co więcej, ma pewność, że to dziecko pozostanie potem z zerowej klasy do pierwszej klasy, czyli pozostaje z tymi samymi dziećmi, czyli do trzeciej, być może czwartej klasy, ponieważ to jest kwestia właśnie tej różnicy systemu, będzie mogło być dziecko w tej danej szkole, w której rodzic będzie już mógł wybrać jako zerówkę. I ja myślę, że to jest jakby kolejny element tej układanki.
A gdyby pan miał teraz tak rodzicom powiedzieć prosto z mostu wszystkim, uważa pan, że zostało to dobrze zorganizowane i nie powinni się w tej chwili martwić, stresować, nie wiem, ufać jakimś tam mitom, które krążą, bo takie zawsze się pojawiają, oczywiście ktoś gdzieś coś tam powie, ludzie wyolbrzymiają pewne kwestie, tak czysto merytorycznie, czarno na białym, tak jak zostało to napisane. Jest to dobry projekt?
Powiem w ten sposób, że jest to optymalny projekt, to znaczy z tych możliwości, które mieliśmy, bo przecież mówiło się też o zamianie z plastikiem, szkoły różne tam były historie.
Próbowaliśmy było dużo,
mnóstwo. Wydaje mi się, że na tą sytuację, którą mamy, czyli na te obiekty, które mamy w tej chwili w Zielonej Górze, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zresztą podobna sieć była właśnie, kiedy były szkoły ośmioletnie, podstawowe.
Notabene wraca ta numeracja też dawna.
Dokładnie, żeby jakby
wspomniana na Chopina trzynastka, tak? Wcześniej dwójka.
Dwójka podstawowa, żeby jakby te osoby, które wcześniej chodziły, żeby miały tą świadomość. Wydaje mi się, że jest to optymalne rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli coś będzie nie tak, to co wspomniałem, żeby też korekt była możliwość korekt. Generalnie wydaje mi się, że to jest duże polepszenie, bo właśnie przykład osiedla Łużyckiego, czyli tej byłej podstawówki dwójki, gimnazjum numer jeden i teraz z powrotem dwójki, w tym terenie nie było żadnej podstawówki. Z tego osiedla dla rodziców na pewno jest to korzyść.
A to też potężne osiedle.
Oczywiście zamknięte z każdej strony czteropasmowymi jezdniami, więc proszę zobaczyć, to właśnie to też jakby przyświecało, czyli bezpieczeństwo tych najmniejszych, szczególnie dzieci, bo co innego już powiedzmy licealiści, którzy mogą przejechać z jednego miejsca do Zielonej Góry, czy w drugie będą jechać, to już jest jakby...
Ja już nie mówię o tym, że w perspektywie jest przecież wielka zielona strzała, która tamtędy przebiega tuż obok, a dzieciaki coraz częściej jeżdżą rowerami do szkół, to widać pod szkołami.
Natomiast jedyny myślę, że rzeczywiście z tych największych takich przenosin, nazwijmy to jest liceum numer 5 właśnie z ulicy Kingi, to co wspomniałem, czyli bliżej tam Lwowskiej, na ulicę Zachodnią i jakby te dzieci, które tam, powiedzmy, uczęszczają, rzeczywiście będą, dzieci, przepraszam, bo to młodzież, już licealiści, będą musieli przemieszczać się na drugi koniec Zielonej Góry i myślę, że to jest jakiś tam mankament. I znowu, na sesji Rady Miasta prosiłem pana prezydenta, żeby porozmawiał z panią dyrektor Langner, która zawsze jest otwartą, ale żeby tak dostosować między innymi teraz autobusy, przejazdy, czyli komunikację miejską, publiczną, żeby ona była jak najbardziej korzystna, optymalna.
Już nie mówiąc o tym, że dużo mówi się o tym, żeby dzieciaki ze szkół podstawowych jeździły w ogóle za darmo autobusami. To byłaby pewnego rodzaju rewolucja, ale kto wie, czy nie byłoby to
byłoby fajnie, natomiast ja myślę, że warto też pomyśleć, czy wszyscy muszą jeździć na 8 godzinę. Proszę zobaczyć, że już w niektórych szkołach jest tak, że przyjeżdżają na za 10 8. Ja na przykład podpowiadam, czemu nie na 10 po 8 albo 15 po 8. Żeby w szkołach, które są bardzo blisko siebie, jakby
rozładować
ten ruch. I to jest ta jakby rzecz, nad którą też trzeba jeszcze popracować.
No
mamy na to czas. Także myślę, że będzie tak
dostosowaniem tego wszystkiego. Piotr Barczyk, dziękuję bardzo serdecznie, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.